ta praca bardzo dużo mi dała w kontekście przyszłości. Ona mnie nauczyła po prostu bardzo ciężkiej pracy i tego, że trzeba zasuwać, żeby jakby osiągnąć swoje cele i dojść do tego, co się chce osiągnąć. Czy ja pamiętam, jak zdobywałem pierwszych klientów? Wiesz co, to było na pewno tak, były studia magisterskie i ja wtedy zaczynałem już, był jakiś Michał Wrzosek, który gdzieś tam między zajęciami pisał posty na Facebooka, latał co chwilę na siłownię zrobić trening i przyjeżdżał na zajęcia z torbą treningową, z drugą torbą z jedzeniem.
Jak ty to zrobiłeś, że ty jesteś po prostu pierwszy?
Przede wszystkim to jest ciężka praca. Ta ciężka praca potem pozwala korzystać ze szczęścia, które pojawia się na naszej drodze. Nie można liczyć na to, że to szczęście przyjdzie, trzeba pracować na to, żeby to szczęście się pojawiło i w moim przypadku bardzo często tak było.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest dr Michał Wrzosek. Witamy.
Dzień dobry.
Żeby jakoś zacząć, Michał, powiedz, jak to się wszystko zaczęło, że w tą dietetykę wszedłeś i się tym teraz zajmujesz?
To zaczęło się bardzo dawno temu, bo jako nastolatek ja sam miałem problem ze swoją masą ciała. Wiele osób teraz jak patrzy na moje zdjęcia, to czasem mówi mi, ej, to wcale nie miałeś takiego problemu, ale to, że wiesz, ja publikuję jakieś zdjęcie, to wcale nie znaczy, że to był ten najgorszy moment. No i ja doskonale pamiętam, jak to jest widzieć 99 kg na wadze, będąc w gimnazjum i będąc non-stop jakimś obiektem żartów czy drwin. No i to wszystko zaczęło się ode mnie. Sam sobie wtedy próbowałem pomóc, bo doskonale pamiętam tamte czasy, kiedy tej wiedzy dietetycznej, bo to był jakiś rok 2000, czekaj, żebym teraz nie skłamał, miałem 14 lat, teraz mam 32, więc 18 lat temu, czyli 2006, strzelam? No, dobra, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No to wiesz, wtedy ta wiedza w ogóle nie była tak ogólnie dostępna jak teraz. Śledziłem raczej jakieś wątki tematyczne na SFD i na KFD, jakichś osób, które ćwiczyły i próbowałem spapugować od nich, jak wyglądała ta ich dieta i jakoś jednocześnie pomóc sobie. No i ta chęć jakby rozwijania się w tym kierunku i zdobywania tej wiedzy, to co ja mam jeść przed treningiem, to co mam jeść rano, co mam jeść przed snem, jak to, co jem wpływa na to, jak się czuję, była coraz większa. I potem stałem już w liceum przed takim wyborem, okej, wiedziałem na pewno, że chcę robić coś, co wiąże się z szeroko pojętym wyglądem ciała. Jak się mnie pani w liceum pytała na lekcji języka polskiego, co ja bym chciał robić w przyszłości, to wtedy sobie żartowałem, że chciałbym być chirurgiem plastycznym, a tak naprawdę to potem stał gdzieś ten wybór pomiędzy byciem fizjoterapeutą a dietetykiem. Ale nie wiem, czy nie opłamuję sam siebie, mam nadzieję, że nie, ale wydaje mi się, że wtedy już byłem na tyle świadomą osobą, że miałem takie mocne poczucie, że fizjoterapia jest o wiele mniej skalowalna niż dietetyka, że jednak przez to, że tam musisz realizować tą usługę w gabinecie, jakby swoimi rękami robić coś z pacjentem dosłownie, to nie wybrałem właśnie tego kierunku, tylko zdecydowałem się na dietetykę, bo wydaje mi się, że gdy ja zaczynałem studia, to były takie totalne pierwsze kroki różnych, nie wiem, poradni dietetycznych, miejsc, gdzie można już było powoli zamówić dietę online w takim mega oldschoolowym wydaniu na zasadzie, tu masz numer konta, przelej pieniądze, my ci coś wyślemy. I wtedy miałem właśnie takie poczucie, okej, to da się robić jakby w internecie, internet mocno się wtedy rozkręcał, to ja też pójdę w tym kierunku. A nie ukrywam, że byłem na tyle też zadowolony i dumny z tego, że udało mi się pomóc samemu sobie. Uważam, że jest bardzo fajnym efektem i chciałem też pomóc innym w tym, żeby nikt nie musiał czuć się tak, jak ja się wtedy musiałem czuć z tą nadmierną masą ciała i z tymi wszystkimi problemami i kompleksami, jakie ta nadmierna masa ciała powodowała. I to też było dla mnie, tak, chęć pomocy była też dla mnie na pewno takim dużym motywatorem.
Ciekawą rzecz powiedziałeś, że zaczynałeś gdzieś tam na forach SFD i KFD. Ja ci powiem, że ja też zaczynam. Ja mam 30 lat, ty 32, więc mniej więcej podobne roczniki. I taką mam teraz rozkminę, bo ja ogólnie w branży fitness, powiedzmy, że wszedłem właśnie z tego KFD, SFD, ze świata kulturystycznego, no bo wtedy jak my siedzieliśmy na tych forach, to tylko były takie kulturystyczne ikony i nic więcej jakby nie było. I zastanawiałem się, dlaczego ty jakby nie poszedłeś w tą kulturystykę, tylko jakby innymi drzwiami wszedłeś w tą branżę fitness, czyli bardziej od takiej, w cudzysłowie, zdrowej strony dietetycznej właśnie. Dlaczego cię to nie pochłonęło, że tak powiem?
Wiesz co? Nie umiem, nie znam jakby jednej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że zawsze po prostu gdzieś bliżej był mi taki zdrowy lifestyle. Nigdy nie miałem w ogóle też takich aspiracji sportowych na zasadzie sport zawodowy, czy to w kontekście bycia, nie wiem, kulturystą, czy osobą w ogóle związaną z jakimś sportem sylwetkowym, ale też jakimkolwiek innym, bo tak jak często powtarzam taką historię, ja jeszcze w gimnazjum jakby chowałem się w krzakach na WF-ie, jak jeszcze trzeba było biegać i wybiegałem na ostatnim kółku. Więc ja do tej pory, tak jak i kiedyś, tak jak dzisiaj, trenuję sobie zupełnie amatorsko i nie chcę nawet przekraczać jakiegoś poziomu, po prostu, znaczy mam wiele różnych motywacji, dlaczego ćwiczę, bo to jest i chęć dbania o zdrowie i to, że zależy mi na tym, żeby mieć dość schludny wygląd, jest mi to też potrzebne w pracy, chcę mieć siłę, żeby bawić się ze swoim synem i tak dalej, ale jest jakiś poziom, którego ja nie planuję jakby nigdy przeskoczyć, ale przypomniała mi się jeszcze jedna fajna anegdotka. Ja pamiętam, gdy zaczynałem studia, byłem pewnie na pierwszym roku i pisałem do dwóch osób, wtedy do Tadeusza Sowińskiego, czy mógłbym jakoś zrobić u niego jakieś praktyki, czegoś tam się dowiedzieć, bo on już wtedy chyba pisał wpisy na potreningu, albo jeszcze potreningu nie istniało i to była jakaś inna platforma, tego już nie pamiętam. I jest jeszcze jeden bardzo fajny dietetyk z czasów SFD. Nie pamiętam, Przemysław Kozak chyba miał ksywę Koniu, że tak powiem, na SFD. Tak, i to też była taka osoba, do której pisałem, hej, czy mógłbym zrobić u ciebie jakąś praktyki, nauczyć się czegoś, jestem młody, ambitny, chciałbym jakby zrobić jakieś pierwsze kroki.
I jaki efekt był tego?
Nie dostałem żadnej odpowiedzi na żadne z tych wiadomości.
Okej. To kiedy się taka praktyka pojawiła, pierwsi pacjenci?
Pierwsi pacjenci, wydaje mi się, że to był pierwszy rok studiów magisterskich, kiedy ja miałem takie mocne przekonanie, że okej, jesteśmy tutaj na studiach, wszyscy uczymy się tego samego, to tak naprawdę już miałem od pierwszego roku studiów licencjackich. Nie wiem, tam na SGGW to było chyba 60 osób na dietetyce, 150 osób na żywieniu człowieka. No i ja tak sobie siedzę na tych zajęciach i patrzę, okej, no jest 220 osób powiedzmy na każdym roku. Każdy za 3 lata skończy te studia z takim samym papierem, będzie dietetyk, imię, nazwisko. No i pojawiła się taka myśl w mojej głowie, okej, to jak ja mam się wyróżnić na tle tych wszystkich innych osób, no bo wiedziałem, że to będzie potrzebne. Jakby miałem już doskonałe też jakby background do tego, że ten zawód dietetyka w takim typowym wydaniu, to nie jest też praca marzeń, bo jak się chodziło na praktyki do szpitala czy do Centrum Zdrowia Dziecka, to częściej się obierało ziemniaki niż robiło się cokolwiek sensownego i dietetycznego w tym szpitalu. Wtedy wymyśliłem sobie takie dwie rzeczy, które gdzieś tam trochę wyprzedzały na rynku, bo dzisiaj bycie dietetykiem i trenerem nie jest żadnym unikalnym połączeniem. Jest takich osób po prostu mnóstwo, ale w 2012-13 jestem słabo przygotowany z dat. W dużym skrócie, jakby gdzieś tam pomiędzy, gdy ja studiowałem między studiami licencjackimi a magisterskimi, no to nie było wielu takich osób, które łączyły te dwie rzeczy, a w tamtych czasach to była bardzo fajna kompetencja, bo po pierwsze pozwalała pomóc pacjentowi bardziej holistycznie, czyli zadbać nie tylko o to, żeby powiedzmy ta masa ciała była w porządku, ale i ten wygląd też był taki, jak pacjent chciał, plus powodowało to, że miałem takie dwa punkty zaczepienia w komunikacji, mogłem zarówno komunikować aspekty dietetyczne, jak i treningowe. Gdy tego nie było aż tak dużo, że tak powiem, na rynku, to był duży wyróżnik. A drugą taką rzeczą było to, że ja zawsze podchodziłem do tego tak, że chcę być bardzo autentyczny w tym, co robię. I ja doskonale pamiętam, jak wielu dietetyków, układając diety i nie wiem, zalecając jakiemuś pacjentowi, nie wiem, makaron pełnoziarnisty, nigdy w życiu nie jadła samemu takiego produktu, bo jadła, nie wiem, zwykły pszenny i potem się dziwiła, że nie wiem, pacjenci narzekają, czy to na kaszę gryczaną, czy na makaron pełnoziarnisty, samemu jakby rzadko jedząc, jakby nie umiejąc wczuć się w te buty pacjenta i to była też, wydaje mi się, taka duża przewaga i wynikająca z tego, że sam kiedyś miałem ten problem z nadmierną masą ciała i plus, że jakby byłem bardzo autentyczny w tym zdrowym stylu życia przez wiele lat, czy od samego początku tak naprawdę mojego funkcjonowania w internecie jako dietetyk, aż do dzisiaj.
Ja pamiętam też twoje historie, że w czasie studiów i jakby na przełomie twojej takiej kariery trenera personalnego i dietetyka, tych pierwszych pacjentów, ty jeszcze pracowałeś chyba jako barman, więc jakby byłeś mega zaopiekowany czasowo, a wręcz go brakowało, więc ja się zastanawiam, czy z twojej perspektywy ty pamiętasz swoje takie problemy z pozyskaniem tych pierwszych klientów, czy to jakoś tak naturalnie samo szło?
Wiesz co, nawet zrobiłeś mi mały awans, bo barmanem nigdy nie byłem, byłem zawsze barbekiem, czyli tylko przynosiłem szkło na bar i zmieniałem beczki z piwem i to była niesamowicie ciężka praca. Wiesz co, wydaje mi się, że Ta praca bardzo dużo mi dała w kontekście przyszłości. Ona mnie nauczyła po prostu bardzo ciężkiej pracy i tego, że trzeba zasuwać, żeby jakby osiągnąć swoje cele i dojść do tego, co się chce osiągnąć. Czy ja pamiętam, jak zdobywałem pierwszych klientów? Myślę, że to było na pewno tak. Były studia magisterskie i ja wtedy zaczynałem już prowadzić fanpage na Facebooku. I to też taki kolejny raz w życiu, kiedy ja się spotykałem z jakimiś żarcikami w moim kierunku, no bo będąc na Uniwersytecie Medycznym, wszyscy wpatrzeni wykładowców, w egzaminy, w przygotowania do obrony pracy magisterskiej, pisanie pracy magisterskiej. A wiesz, a nagle był jakiś Michał Wrzosek, który gdzieś tam między zajęciami pisał posty na Facebooka, latał co chwilę na siłownię zrobić trening i przyjeżdżał na zajęcia z torbą treningową, z drugą torbą z jedzeniem. I znowu, dzisiaj to jest znowu całkiem normalne, ale ja byłem bardzo często takim ewenementem, że tak powiem, na miarę jakby swoich czasów. Nie chcę już używać sformułowania, że byłem w czymś pierwszym, po prostu byłem jakby gdzieś tam pionierem jakichś takich rozwiązań. I to był taki moment, kiedy ja pamiętam, że ja kończyłem już powoli tą pracę w gastronomii. Nie. To było tak, że ja najpierw pracowałem jako trener personalny na siłowni S4 w Warszawie i tam miałem po prostu pierwszych klientów na treningi personalne, a jednocześnie powoli oni stawali się również moimi pacjentami dietetycznymi, aż na piątym roku studiów jest taki sklep z suplementami w Warszawie, Strefa Mocy, jakby gdzieś tam w kontakcie jakby z właścicielką tych sklepów wspólnie otworzyliśmy gabinet dietetyczny w tychże sklepach z suplementami i tam również powoli jakby już też jakieś miałem zapytania ze swojego fanpage'a na Facebooku o dietę. Część to też były osoby, które po prostu przychodziły do sklepu po suplementy i chciały się skonsultować z dietetykiem. Część to były też te osoby z siłowni, które poznawałem i to się w ten sposób zaczęło kręcić, ale kluczem do tego, żeby to nabrało, że tak powiem, tego rozmachu, od zawsze były metamorfozy. Czyli w dużym skrócie coś, co też udawało mi się zrobić jako jednej z pierwszych osób w internecie, to ja bardzo szybko zrozumiałem, że zdjęcia przed i po ludzi są totalną machiną napędową do tego, żeby mieć więcej jakby zapytań, żeby móc pomagać na większą skalę. Ja bardzo szybko zacząłem te metamorfozy publikować. Ostatnio nawet robiłem sobie takie przypomnienie. W 2016 roku opublikowałem pierwszą, naprawdę już bardzo fajną metamorfozę swojego pacjenta i to potem poddawało niesamowity boost do tego, żeby tych zapytań było coraz więcej, więc powoli już rezygnowałem z pracy jako trener personalny, bo to znowu było zajęcie o wiele mniej skalowalne. Pamiętam doskonale.
Jak fizjoterapeuta.
Tak, jak fizjoterapeuta. W sensie był pewien fantastyczny moment w moim życiu, kiedy byłem tym trenerem personalnym i prowadziłem 12 treningów personalnych dziennie. Otwierałem siłownię i zamykałem siłownię. Potem przeszedłem już w pełni na swój gabinet dietetyczny, no a potem poszedłem jakby do internetu, bo tam też w tym gabinecie dietetycznym doszedłem do ściany i ostatnich pacjentów zamykałem o 23.
No dobrze, to pójdźmy sobie troszeczkę dalej. Ja ci powiem, Michał, że ja cię obserwuję od bardzo dawna i pewnie gdzieś ten 2016-17 rok, to pewnie gdzieś tam zacząłem ciebie obserwować i z mojej perspektywy, bo ja już w branży fitness też jestem z 12-13 lat, ty jesteś osobą, która zawsze była pierwsza, tutaj nie ma jakby co ściemniać. Moim zdaniem miałeś chyba najładniejszą stronę internetową, to taka jeszcze z niebieskim takim designem i ona już się wyróżniała na tle wszystkich. Pamiętam, że jak się zaczęła pandemia, to i był atlas ćwiczeń do domu i poszły gumy i były przepisy z Biedronki, których teraz jest na Instagramie milion i każdy je robi właściwie i z Lidla. Jakby moje pytanie jest takie, jak ty to zrobiłeś, że ty jesteś po prostu pierwszy. Gdzie te trendy widziałeś, szukałeś? Czy to jest intuicja, czy może jednak jest za tym jakaś sztuczka?
Wiesz co, jest kilka rzeczy, myślę. Jakby przede wszystkim to jest ciężka praca. W sensie ta ciężka praca potem pozwala korzystać ze szczęścia, które pojawia się na naszej drodze. Ostatnio na jednej konferencji już usłyszałem takie fajne stwierdzenie właśnie, że nie można liczyć na to, że to szczęście przyjdzie, trzeba pracować na to, żeby to szczęście się pojawiło i w moim przypadku bardzo często tak było, bo to była na przykład taka sytuacja. Na zasadzie poznałem bardzo wcześnie, nie wiem, Akopa Szostaka, widziałem, że Akopowi Szostakowi robił zdjęcia Daniel Koper i one były ładne i profesjonalne. Okej, to ja stwierdziłem, dobra, też się umówię na sesję z Danielem. Powiedzmy, przez to, że byłem kolegą Akopa, Daniel szczarżował mnie trochę mniej, co jakby dzięki czemu ja mogłem to zrealizować w tamtych czasach, gdzie miałem jakiś ograniczony budżet, więc super, miałem pierwsze profesjonalne zdjęcia. Potem była taka sytuacja, że miałem klienta, jakim jest mój dzisiejszy wspólnik Paweł, który jest deweloperem, więc dzięki temu, że go poznałem, to na początku rozliczaliśmy się, ja prowadziłem z nim treningi personalne, a on mi przygotowywał stronę internetową.
Czyli potem ta niebieska strona to jest jego autorstwa?
On dorobił na niej guzik dieta online i to było coś, co jakby był game changerem, że tak powiem, w moim historii biznesowej. I potem, nie wiem, była taka sytuacja, że okej, zacząłem myśleć o tym, że trzeba zrobić kolejną stronę już taką bardziej profesjonalną i zebrałem pierwsze oferty i pamiętam, że nie wiem, to pierwsza oferta, jaką dostałem na stronę internetową dawno, dawno temu, no nie przypomnę sobie dokładnie roku, ale to było 30 tysięcy. Nie miałem wtedy takiego budżetu na to, albo bałem się zaryzykować aż takim budżetem, nawet jeżeli go miałem. I nagle się okazuje, że dwa dni później zgłasza się do mnie klient, który chce schudnąć i jednocześnie na stronę A4 opisuje mi o tym, że on jest najlepszym projektantem stron internetowych w Polsce i bardzo chciałby mi zrobić w ogóle też stronę internetową, ma na to świetny pomysł. I to by nie było możliwe, gdyby nie ta ciężka praca przez wiele lat, bo to nie jest tak, że o, nagle, nie wiem, wszedłem ulicą i ktoś mnie zaczepił, hej, zrobię ci stronę, tylko dzięki temu, że już jakby budowałem jakiś brand, jakby mimo tego, że wcale, nie wiem, nie chciałem już prowadzić, nie wiem, treningów personalnych, prowadziłem i poznawałem kolejne osoby, które gdzieś mi pomagały w tym biznesie, więc to jest jedna rzecz, czyli połączenie ciężkiej pracy i szczęścia. Drugą rzeczą jest to, że ja zawsze przechodzę do działania. Nie wiem, wiele rzeczy było takich historii prowadzenia, nie wiem, mojej firmy, jak nie wiem, chociażby jak wchodziło RODO. No, wchodziło RODO, wszyscy rozkładali ręce, co mam z tym zrobić, no nie, to teraz to już nie ma sensu, jest za trudne, a ja zawsze przychodziłem do działania. Okej, no to trzeba znaleźć prawnika, który ogarnia RODO, przygotuje wszystkie potrzebne rzeczy, działamy dalej. Jakby branie odpowiedzialności za swój zakres możliwości zrobienia czegoś, to jest moim zdaniem coś, czego niestety ale wiele osób unika w dzisiejszych czasach, próbuje gdzieś tam zrzucać odpowiedzialność na zewnątrz. Mam na myśli też bardzo często osoby, które się odchudzają, to jest jakby pierwsza rzecz po stronie klienta, że one gdzieś szukają, wiesz, jakby usprawiedliwienia, nie wiem, w genach, w czymś, że jest jakaś praca, że są jakieś przeszkody, zamiast jakby skupić się na tym, co jest możliwe do zmiany. I wydaje mi się, że w biznesie też jest wiele osób, które po prostu zaczyna od tego, a nie, bo są jakieś złe podatki, zła władza, zły urząd skarbowy, złe ZUSy i tak dalej, a skupmy się na tym, co jesteśmy w stanie robić. Ja zawsze byłem taką osobą, która po prostu skupiała się na tym, co jestem w stanie zrobić, co jest zależne ode mnie, a te wszystkie inne bariery zewnętrzne traktowałem jako coś, co każdy ma jakby taki sam problem i jakby swoją pracą mogę spowodować to, że w jakiś sposób, nie wiem, go ominę, przeskoczę, przejdę, uporam się z nim. Myślę, że to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, delegowanie zadań. Nie? W pewnym momencie, gdy po prostu ważne jest to, żeby przestać pracować w firmie i zacząć pracować nad firmą. I ja bardzo szybko i z dużą łatwością oddawałem rzeczy, po pierwsze, na których się nie znałem. Jestem fatalny, nie wiem, w czytaniu umów, w rzeczach z podatkami, z ZUS-em i tak dalej, więc nie wiem, bardzo szybko delegowałem te rzeczy na prawnika, mojego wspólnika dzisiejszego. Mimo tego, że był na początku moim tylko deweloperem, to on jakby jest świetny, jakby wszystkie papierologie i kwestie związane z urzędami, ja byłem w tym fatalny, to jakby zostawiało mi jakby przestrzeń do kreatywnego myślenia i tego, że nie jestem tylko wykonawcą danej usługi, tylko raczej myślę o tym, to co ja mam zrobić dalej, żeby ta firma się rozwijała. Po drugie, pozwalało mi to robić te rzeczy, w których jestem dobry i na które mam ochotę, a myślę, że zgodzisz się ze mną, że no, to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli tak jesteśmy w stanie do czegoś takiego doprowadzić, żeby skupić się na tym, a w czym jesteśmy dobrzy i na co mamy ochotę, bo to najczęściej wychodzą z tego najlepsze rzeczy, najprzyjemniej nam się pracuje, nie czujemy zmęczenia w czasie pracy, możemy pracować więcej i tak dalej, i tak dalej.
Ale do tej łatwości w delegowaniu zadań doszedłeś jakby intuicyjnie. Czy może przeczytałeś książkę, miałeś jakiegoś mentora, który ci w jakiś sposób to pokazał, bo teraz bardzo dużo specjalistów i to jest chyba też problem przedsiębiorców, że ciężko im znaleźć kogoś, bo nikt nie zrobi tego tak dobrze jak oni, co nie? Więc zastanawiam się, jak u ciebie właśnie było.
To są dwie rzeczy. Jakby nie, na tamtym etapie nie czytałem jeszcze książek biznesowych. Wydaje mi się, że miałem po prostu też do tego jakiś zmysł. Ja doskonale pamiętam na przykład w liceum, ja zawsze jakoś nie byłem wybitnym uczniem, ani w gimnazjum, ani w liceum, ale zawsze jakby byłem taką osobą, która umiała osiągać swoje cele i zawsze miałem, nie wiem, dogadaną osobę, która da mi skserować jakiś zeszyt na przykład na przedmiocie, którego nie pisałem, która mi wyjaśni, o co chodzi w jakimś projekcie na przykład, na którym nie uważałem, umiałem się podpiąć do dobrej grupy. Nie chcę nazywać tego delegowaniem zadań do zasadzie, kto zrobi za ciebie coś w liceum, bo to niekorzystnie by brzmiało jakby dla mnie, ale miałem taki zmysł do tego, żeby jakoś tak zarządzać wszystkim sobą i wszystkim wokół siebie, żeby finalnie jakby osiągać swój cel, a jednocześnie robić to w zgodzie jakby z samym sobą i też wszystkim innymi, także wszyscy są generalnie zadowoleni z całego procesu, bo ja zawsze jakby każdej osobie, która pomogła mi na mojej drodze, odwdzięczałem się co najmniej tak samo warto, jak ona pomogła mi, czy to właśnie w liceum w związku z sterowaniem zeszytu, czy to potem już w karierze zawodowej, gdy chodziło stricte o biznes, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to w momencie, gdy jesteś z czegoś słaby i jesteś tego świadomy, też ciężko jest znaleźć kogoś, kto jest specjalistą bardziej w danym temacie i żeby on to miał zrobić gorzej niż ty, nie? Jakby ja na przykład nigdy nie ogarniałem kwestii właśnie na przykład czytania na przykład umów i sprawdzania umów, więc ciężko jest znaleźć prawnika, który nie wiem, gorzej przeczyta od ciebie, gdy ty na przykład nie umiesz tego robić i nie rozumiesz jakby tych zapisów, więc ja od razu po prostu zamiast doskonalić się w jakimś stopniu w danym zadaniu, po prostu starałem się jakby oddać je w ręce bardziej kompetentnej osoby. A finalnie jakby jeszcze do tego, co powiedziałeś, to myślę, że bardzo ważny jest taki komentarz i takie stwierdzenie, że okej, samemu można dojść do jakiegoś poziomu, ale jeśli chcesz zajść bardzo, bardzo daleko, no to musisz zrozumieć to, że po pierwsze done is better than perfect i po drugie to, że chodzi o to, żeby jakby umieć finalnie jakby tak pracować z ludźmi, znaleźć sobie jakby takich współpracowników, bo dopiero w grupie jest taki potencjał, żeby osiągnąć naprawdę bardzo dużo, a samemu ma się zawsze gdzieś jakiś sufit, którego nie da się przeskoczyć, bo doba ma tylko 24 godziny.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę, jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka, możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. A powiedz mi, na etapie tej strony, tej tak się uczepiłem, nazywam ją niebieską, żeby było łatwiej skumać, o co chodzi. Czy ty tam miałeś pod spodem jakiegoś CRM-a, czyli zarządzanie tymi podopiecznymi?
Tak, to już była strona, gdzie mieliśmy konta wszystkich użytkowników, gdzie już było bardzo dużo automatyzacji mailowych, czyli ktoś dokonywał płatności, dostawał od razu formularz żywieniowo-medyczny do uzupełnienia. Mi od razu, jak on uzupełnił ten formularz na stronie, skakiwało zadanie z deadline'em na ułożenie diety, na kiedy ona ma być przygotowana. Potem klienci dostawali z automatu, gdy ja ładowałem dietę do systemu, takiego maila onboardingowego z tą dietą. Były przypomnienia co 14 dni o tym, żeby dodać raport. Jeżeli ktoś się nie odzywał, to ja miałem przypomnienia, żebym ja napisał do tej osoby bardzo dużo jakby od samego początku. Było, znaczy nie od samego początku, jakby te automatyzacje po prostu dochodziły z miesiąca na miesiąc, gdy ja widziałem, że albo musimy, nie wiem, zamknąć sprzedaż i albo, nie wiem, podnieść ceny, bo to by były dwa rozwiązania, a też nie chciałem jakby na pewno zamykać sprzedaży, a po drugie nie chciałem też na tamtym etapie podnosić cen, bo gdzieś tam moją misją zawsze było to, jak ja często powtarzam, udowodnić każdej Polce i każdemu Polakowi, a będąc bardzo drogim, jakby no nie da się zrealizować tej misji, jakby ja zawsze chciałem być bardziej jakby masowy, żeby rzeczywiście jakby pomóc wszystkim osobom w tym kraju. No i byłem świadomy tego, że trzeba jakby dorabiać te automatyzacje i w to inwestować. Po pierwsze, świat zmierza w tym kierunku. Wszystko jakby zaczynało być coraz bardziej zautomatyzowane od aplikacji do zamawiania jedzenia przez hulajnogi elektryczne i tak dalej, więc jakby wiedziałem, że to jest po prostu oszczędność kosztów też jakby docelowo, a na ten moment to jakby umożliwiało mi to obsługiwanie do momentu dojścia do jakiegoś realnego sufitu a coraz większej ilości pacjentów, bo dużo rzeczy po prostu było zautomatyzowanych i podawanych mi na tacy, także ja po prostu tylko tu wysłał wiadomość, tu zrobił daną rzecz, ale nie ja o tym musiałem pamiętać i to było najważniejsze.
No to widzisz, to też kurczę w Polsce, u nas w świecie branży fitness to nie działo się, bo ja jakby jestem bardzo głęboko w środowisku trenerskim i dietetycznym, jakby, no właśnie, ja wiem i pamiętam, że pierwszy taki CRM u trenera personalnego to był chyba u Tomka Słodkiewicza, też 2016-17 rok, czyli taki panel zarządzania raportami, ale widzisz, ty też gdzieś to miałeś, więc widać, że wyznaczasz tą ścieżkę u nas w branży, nie?
Ja generalnie jestem bardzo poza branżą. Jakby branża jakby, jakby to powiedzieć, jakoś zawsze był, to jakby spina się też z tym, co mówiłem wcześniej, zawsze byłem po prostu skupiony jakby na sobie i na tym, żeby realizować jakieś swoje cele, swoje kolejne kroki. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, nie chce się jakby za bardzo też wiedzieć, co się dzieje jakby w tej konkurencji, bo wolę być trochę niezależny, nie zgapiać czegoś, raczej myśleć w inny sposób niż nie to, co jakby już jest i okej, to ja zrobię to samo, tylko raczej to mnie trochę to, co powiedziałeś, żeby być raczej te pół kroku jakby krok do przodu, a patrząc na coś, co jest z tyłu, no to nie da się jakby myśleć na tyle, mieć na tyle otwartej głowy i być na tyle kreatywny.
Okej. Zrobiłeś doktorat. Jakby na pewno jest to też związane z tym, że jesteś ambitny i chciałeś to zrobić, ale moje pytanie brzmi, czy tobie w pracy się to jakoś przydaje? Czy klienci zwracają na to uwagę? Masz taką wiedzę? Czy to jest taki jakby twój dodatek, bo ty tak chciałeś i koniec?
Przydaje się bardzo, ale już opowiem to w postaci całej historii. Jakby ja wychodzę z założenia, że bardzo ważne jest to, żeby być gdzieś tam innowacyjnym, krok do przodu i jakby mieć jakiś swój wyróżnik. I gdy na przełomie, gdy ja jeszcze nawet nie byłem magistrem dietetyki, jakby byłem tym trenerem i byłem w tym autentyczny, to potem jakby na każdym jakby, nie wiem, kolejnym kroku na osi czasu jakby tej kariery trzeba być ciągle jeszcze bardziej innowacyjny. W sensie tamta innowacyjność, tak jak już sobie sami doszliśmy do tego, no to już w dzisiejszych czasach nie jest w ogóle innowacyjnym. Dietetyku w połączeniu z trenerem jest mnóstwo zero innowacyjności. Więc trzeba wymyślać sobie ciągle coś na nowo i to jest taki stały proces, że tak powiem, uciekania przed konkurencją, która cię w jakimś stopniu goni. No i po drodze jakby było dużo rzeczy, czyli chociażby te automatyzacje, bycie te rzeczy związane z pandemią chociażby, czyli właśnie minibandy, powerbandy w odpowiedzi na to, że ludzie musieli ćwiczyć w domu i tak dalej, ale też w pewnym momencie jakby doszedłem do tego, że i z własnych jakby ambicji chciałbym jakby zdobyć jeszcze większe wykształcenie, ale i też wiedziałem, że jakby pomoże mi to po prostu na rynku, bo będę miał kolejny wyróżnik, łatka, którą sobie gdzieś tam potoczną przypisałem, bo ja wiem, że to nie jest profesjonalne sformułowanie, doktor dietetyki, myślę, że już została ze mną, jest bardzo zakorzeniona. To działa w ten sposób, że jak dodaję jakiś film i nie powiem, że jestem doktorem dietetyki, to ludzie mi piszą komentarze, hej, nie powiedziałeś, że jesteś doktorem dietetyki, tak. Więc jestem mega sobie zakorzeniłem, bardzo pozytywne sformułowanie na temat swojej marki osobistej i trochę to zagarnąłem na rynku, nie? Już jakby nikt, kto jakby skończy doktora z dietetyki, już raczej nie będzie mógł sobie przyłatać tej łatki doktor dietetyki, bo ja ją zabrałem i jeżeli ktoś będzie i tak chciał to zrobić, no to raczej środowisko, że tak powiem, jakby społeczność jakby ludzi, która obserwuje, nie wiem, fit postacie dietetyków w internecie jest jakaś też stopniu skończona i każdy jakby wie, że to jest moja łatka. I do czego zmierzam? Tak, wiem, że mi to bardzo pomaga. Dlaczego? Bo my też jakby po zakupie diety przez pacjenta w Centrum Res popytamy od razu o kilka rzeczy, w stylu skąd się o nas dowiedziałeś, co cię przekonało do złożenia zamówienia akurat u nas. I tam stosunkowo bardzo często jakby pojawia się odpowiedź, że właśnie to, że jakby po pierwsze, że jakby cały zespół w ogóle dietetyków to są wykształceni dietetycy, czytaj magistrzy dietetycy, ale też właśnie chociażby ze względu na to, że ja zrobiłem doktorat, jestem doktorem, jest to jeszcze wyższy jakby stopień wykształcenia.
No w sumie jak teraz to powiedziałeś, to jest troszkę tak, że można powiedzieć w cudzysłowie kowalscy bardzo mocno zwracają uwagę na wykształcenie, więc to po prostu musi działać, nie?
Tak. I ja to trochę to uprościłem, w sensie jakby było kilka osób z branży, które miało mi za złe, że ja używam tego niepoprawnego sformułowania doktor dietetyki, bo nie ma czegoś takiego jak doktor dietetyki, gdzie gdzieś jak sobie wezmę dyplom, tam chyba napisane doktor nauk rolniczych i potem specjalizacja, żywność, technologia żywienia. Dobra, nie pamiętam jakby dokładnie, tak, nawet tak dokładnie brzmi ta specjalizacja, ale przegadywałem to nawet i ze swoim promotorem i z panią rektor na SGGW. Wszyscy jakby doradzili mi w ten sposób, że jakby w momencie, gdy jakby używamy tego w takim bardziej potocznym języku i nie w akademickim środowisku, to doktor dietetyki jest w porządku, no i tak mi zostałem, że tak powiem.
No dobrze, jak ludzie już się z tego kojarzą, to można powiedzieć, że doktor Michał Wrzosek wyskakuje z lodówki i na TikToku, i na Instagramie, i na YouTube Shorts, i widać to nawet na LinkedInie, bo bardzo często pokazujesz swoje statystyki i wyniki tych wszystkich, tego całego kontentu, który tworzysz. I zastanawiam się na początku, jak do tego podszedłeś i skąd wiedziałeś, żeby robić to w takim formacie, bo z mojej obserwacji, odkąd to zacząłeś robić, bardzo dużo ludzi kopiuje twoje huki czy haczyki, popularnie mówiąc, na TikToku, jakby strukturę tych wszystkich filmików, a ty to można powiedzieć, że gdzieś tam pierwszy wprowadziłeś i skąd to się wszystko wzięło?
To jest znowu miks szczęścia, ciężkiej pracy i odpowiednich ludzi, których poznaję na swojej drodze. To mała anegdotka, jak miałem wieczór kawalerski, to 10 na 12 osób na tym wieczorze kawalerskim to byli moi byli pacjenci, którym najpierw ja pomogłem schudnąć, a potem oni byli też fantastycznymi ludźmi w jakichś aspektach, czy to mojego życia prywatnego, czy biznesowego, też mnie w tym wspierali. I tutaj akurat znowu w miejscu, gdzie mamy nasze biuro, czyli w CIC w Warszawie, poznałem po prostu fantastyczną osobę, czyli iluzjonistę Y-ka, w sumie nie wiem najlepiej, jak już tak powiem go określić.
Y-ka kiedyś w Sopocie mi sztuczkę robił, więc kojarzę go, okay. Kto to jest. No.
Tak, tak, tak. I zaczęliśmy też w momencie, gdy TikTok nie był jeszcze tak wysycony, jak jest teraz współpracę. Ja miałem już jakieś pierwsze swoje wideo też na tych platformach, w sensie odkąd po prostu wideo 9 na 16 zaczynało być popularne, ja też je robiłem własnym sumptem i dobrze mi szło, ale jakby dzięki jego wiedzy, nauce i też takiej praktyce tego po prostu wnieśliśmy to i na jeszcze wyższy poziom i przede wszystkim jakby byliśmy w stanie to zrobić też w tak masowy sposób, czyli że tego kontentu powstawało też tak bardzo dużo, no bo to jest ważne do podkreślenia, to nie jest tak, że ja to robię tam wszystko sam, tylko odpowiednia ilość osób, które piszą też te scenariusze. Ja je oczywiście wszystkie zawsze sprawdzam, feedbackuję, upewniam się, że są dobre, ale które oczywiście montują, publikują i tak dalej. To nie jest jakby praca jednej osoby, tylko ilość, odpowiednia ilość osób stoi jakby za tym sukcesem z zeszłego roku. I ten format wideo to był gdzieś tam taki dla mnie drugi powiew jakiejś świeżości, nowości. Jakby, tak jak powiedziałeś, ja w momencie, gdy jakby byłem dietetykiem, który tworzył content statyczny, miałem dość silną markę jakby osobistą na poziomie jakimś tam, w stylu, nie wiem, 50 tysięcy obserwowało mnie osób na Instagramie, 100 tysięcy na Facebooku. To pozwalało też na to, że ogólnie biznes, jakim jest Centrum Respo, miało się naprawdę bardzo dobrze, ale w momencie, gdy, i to też jest ważne, żeby znowu wyłapywać ten potencjał, czyli tak jak tutaj był potencjał na to wideo 9 na 16 w zeszłym roku był ogromny, w tym roku będzie już o wiele mniejszy i każda osoba, która będzie zaczynała dopiero w tym roku i będzie próbowała zrobić to tak samo jak wszyscy inni, skorzysta na tym o wiele mniej. No to tak ja znowu w dobrym momencie, z dobrym, że tak powiem, zasobem i dobrym kontentem strzeliłem się, dzięki czemu te wyniki zeszłego roku są takie, a nie inne.
Dobra, to co teraz cię zapytam, chciałbym, żeby odpowiedź trafiła jakby do początkujących dietetyków czy twórców, którzy być może nie mają takiego budżetu jak Centrum Respo, no bo teraz Centrum Respo jakby jest taką machiną, która ma ogarnięte bardzo dużo rzeczy, które wpływają na to, że klienci do nich przychodzą. To są Facebook Ads, Google Ads, jakieś SEO, SEM i inne tego typu rzeczy, ale ty kiedyś działałeś sam albo z pomocą niewielkiej ilości ludzi w porównaniu do teraz i z twojej perspektywy, na czym teraz mieliby ci ludzie się skupić, żeby faktycznie tych klientów zdobyć, nie mając jakiegoś wielkiego budżetu, tylko powiedzmy swoją ciężką pracę?
Moim zdaniem, po pierwsze, muszę przyznać szczerze, że jest to bardzo trudne. To jest pytanie, które ja sobie zadaję też czasem, mimo że jestem gdzieś pewnie w innym jakby miejscu, bo to też jest takie dobre pytanie, żeby sobie zadawać do tego, żeby myśleć o tej innowacyjności i co jeszcze można zrobić, bo tak naprawdę to jest takie pytanie, to co ja mogę teraz zrobić, żeby się przebić? Tak naprawdę to samo ja mogę wykorzystać też znowu w swojej marce czy firmie, żeby pójść jeszcze dalej. Wiesz, ja na przykład w SEO zacząłem inwestować w 2016 roku. Jakby wtedy to wątpię, żeby którykolwiek jakby z dietetyków czy trenerów jakby myślał o tym, żeby nie wiem, te 2000 zł, bo chyba tyle jakby miałem pierwszą jakby umowę z freelancerem, który mi realizował te działania, więc to wydaje mi się, że byłem na pewno mocnym pionierem, bo to było takie totalne, niestandardowe. Nie o ile Facebook, Instagram, to tam już każdy gdzieś tam zaczynał, o tyle SEO było czymś zupełnie niepoznanym. I no, wiesz, wtedy było znowu o wiele łatwiej, no bo te wszystkie jakby portale, Medonet, one jeszcze albo nie istniały, albo miały o wiele mniej kontentu, więc o wiele łatwiej jakby było się z nimi ścigać. I dzięki temu, że gdzieś tam, nie wiem, w 2013 ja wydawałem 2000, w 2018 4, nie wiem, teraz wydajemy 10 tysięcy jakby na sam link building SEO, łącznie jakby cała współpraca w zakresie SEO, to jest, nie wiem, 15 tysięcy złotych miesięcznie, plus jeszcze koszty jakby tworzenia treści, no to powodowało, że dzisiaj jest łatwiej, nie? W sensie, gdyby nie ta historia, to nie byłoby tego też jakby dzisiaj, więc to jest proces, jakby że ważne, żeby jakby być tego świadomym. A w odpowiedzi już na twoje pytanie, to moim zdaniem, tu gdzie upatrywałbym szans, to jest przede wszystkim oryginalny przekaz. W sensie, możesz powiedzieć, żeby schudnąć, musisz być w deficycie energetycznym i to już powiedział każdy dietetyk, jaki ma profil na Instagramie, więc ty musisz wymyślić sposób, jak to powiedzieć jak tą samą wiedzę, jak ten sam, jaką tą samą mądrość przekazać w sposób o wiele bardziej atrakcyjny niż same te słowa. I znowu, ja gdy zaczynałem półtora roku temu z tym wideo 19-16, znowu miałem trochę łatwiej, bo wtedy wystarczyło to, że ja byłem bardzo konkretny w takiej ekspresji, w sensie umiejętności miękkie miałem na tyle charakterystyczne, że one powodowały, że ten mój przekaz dobrze wpadał do głowy. I ja też zawsze byłem tym odważny. Chodziło mi o to, że do dzisiaj jest mało dietetyków i trenerów, którzy idą do Lidla czy Biedronki, nagrywają ten content bezpośrednio, wiesz, z Lidla czy z Biedronki, tylko najczęściej nagrywają to na VoiceOverze, nie? A ja po prostu wchodziłem jakby z buta do tego sklepu, tych produktów nie kupuję w Biedronce i to też jakby wymagało, robiło jakiś odsiew, nie? A wiadomo, że gdy w obrazku jakby jest ciekawiej, czyli za mną jest realnie ta Biedronka, to znowu budzi większe zaufanie, to bardziej chwyta jakby w tych pierwszych sekundach, niż gdy nie masz w ogóle twarzy i masz voiceover pod sam sklep, albo gdy masz twarz w domu, a potem masz tylko przebitki ze sklepu, nie? No, to jest znowu jakieś połączenie, które stosunkowo niewiele osób dalej dziś robi, więc ja bym szukał, inspirował się pewnie gdzieś tam treściami w Stanach, bo tam są twórcy, których jeszcze nie ma takiego rodzaju twórców na rynku polskim, którzy przekazują sposób tą wiedzę w sposób trochę bardziej zabawny, taki bardziej charakterystyczny. Na pewno nie robiłbym tego, żeby próbować robić to tak, jak ja robię, bo nikomu to już raczej nie przyniesie po prostu sukcesu. Nie tędy droga. Bo ja po pierwsze miałem, gdy zaczynałem to robić, już jakąś markę zbudowaną, czyli byłem wiarygodny, miałem też wykształcenie swoje, miałem ogromną jakby ilość sukcesów z pacjentami, więc o wiele łatwiej budowałem to zaufanie. Po drugie, ja już to zrobiłem i teraz jakby zaczynanie jakby w ten sam sposób, jak robił to Michał Wrzosek, będzie miało turbo niską efektywność. Trzeba poszukać swojej drogi.
No to jest tak naprawdę najtrudniejsze, bo dużo ludzi w ogóle ma totalny strach przed nagraniem czegoś w domu, a co dopiero pójściem na miasto i wiesz, telefon przed twarzą i gadanie, nie?
Kto ma takich małych rzeczy, które przez to, że robię coś 10 lat, powoduje, że jest mi dzisiaj łatwiej i jakby jestem tego świadomy, bo po pierwsze ja doskonale to widzę, nie? To jest taki śmieszny przykład. Poprosiłem kiedyś w firmie kogoś, żeby pożyczył mi nagrać produkty do Biedronki, tak żebym ja nie musiał tego robić. I jak ta osoba robiła to pierwszy raz, ja niewystarczająco dobrze opisałem zadanie i to jest tylko i wyłącznie mój błąd. No i jakby dostałem potem te nagrania i one były zupełnie nie takie, jak oczekiwałem. Po prostu przez swój pryzmat doświadczenia i tego, że nagrałem w życiu w Biedronce, nie wiem, 1000 produktów, zakładałem, że tego nie da się zrobić źle i każdy wie, jak nagrać produkty, no bo to jest oczywista oczywistość. No, a okazuje się, że nie. Jakby po pierwsze, jakby na poziomie jakby firmy i menedżerskim to był mój błąd, że ja źle opisałem jakby zadanie niewystarczająco dokładnie i to jest tylko i wyłącznie moja wina. Chciałbym, żeby to dobrze też wybrzmiało. A po drugie, okazuje się, że ja po prostu będąc 10 lat w tej branży, mam turbo takich małych jakby umiejętności, których nawet nie byłbym w stanie jakby wyrecytować teraz wszystkich, ale przez to, że jakby ja robiłem tak dużo rzeczy, to mi ułatwia robienie kolejnych. Mimo, że one są małe, to potem składają się w bardzo duży tort.
Czyli w dużym skrócie robić rzeczy i to doświadczenie spowoduje, że analizujesz to, popełniasz błędy i robisz to lepiej, nie?
To na pewno jest bardzo dobry cykl, ale od razu szukałbym jakiejś innowacyjności. W sensie serio, w ogóle nie podchodziłbym do tego tak, jakby hej, to nie wiem, nie broń Boże, nie chcę rzucać, że ktokolwiek by tak zrobił. Na zasadzie, że wezmę scenariuszy Michała, nagra mi jakby swoim głosem i swoją twarzą i to będzie dobrze. Nie, jakby nie, w ogóle nie wchodziłbym w coś takiego, bo uważam, że to będzie tylko i wyłącznie deprymujące. Od samego początku eksperymentowałbym z jakimiś skrajnościami jakby w tym przekazie, czyli zróbmy coś zupełnie inaczej i zobaczmy, jak to chwyta, nie? Zróbmy 5 odcinków takich, zróbmy 5 odcinków takich, 5 takich, potestujmy je, wyciągnijmy wnioski i znajdźmy coś, a nie robiłbym, moim zdaniem po prostu szkoda jest na to czasu, jakby tego, co robią wszyscy. No nie, jeśli zaczynasz jakby od zera, musisz jakby poszukać od samego początku czegoś innego, uważam.
To przejdźmy sobie teraz do Centrum Respo, ale zanim zadam ci pytanie, dam taki background. Kiedyś jak jeszcze prowadziłem treningi personalne, bo teraz tylko pracuję online, miałem takiego fajnego klienta, który miał agencję marketingową, która bardzo mocno specjalizowała się w naprawianiu firm, którym nie idzie i u mnie w mieście centrum handlowe, które się wybudowało, jemu szło bardzo źle. Jego firma w dużym skrócie tak wszystko zarządziła, że to centrum teraz wszędzie bardzo dobrze. I on mi zawsze na treningach personalnych dawał takie fajne porady i powiedział, że moje nazwisko Wegner fajnie brzmi i po angielsku, i po polsku, żeby stworzyć jakąś metodę Wegnera, że jak tworzę jakiegoś e-booka albo redukcja tkanki, czy cokolwiek, to niech to będzie metodą Wegnera. Jak byłem młodszy, to oczywiście to zbagatelizowałem i nie poleciałem dalej, ale nie wiem, z dwa lata później Michał Wrzosek ogłasza na swoim fanpage'u i na Instagramie, że powstaje projekt, nad którym pracował od roku i bardzo mocno pamiętam na początku mówiłeś o metodzie RESPO, że każda jakby litera w tej nazwie reprezentuje coś. Już teraz nie pamiętam o co, ale moje pytanie brzmi, jak z perspektywy czasu widzisz, że taka metoda działa, w sensie jak to przyciąga klientów, jak ludzie na to patrzą, jaka waga w tym jest, żeby to tak fajnie przekazywać ludziom, że wy coś robicie według jakiejś metody.
Dobra, to od samego początku ta historia. Czyli w dużym skrócie, był Michał Wrzosek, który miał pod swoimi skrzydłami 1000 pacjentów i pracował 12 godzin na dobę i Michał Wrzosek idzie do Pawła Tkaczyka i pyta się, ty Paweł, co ja mam teraz zrobić, no bo długo tak nie pociągnę. No i jakby Paweł, mądra głowa pod kątem jakby ustawiania marek, powiedział, że okej, taki problem rozwiązuje się w ten sposób, że trzeba jakby stworzyć zespół dietetyków, ale żeby to nie było takie zwykłe na zasadzie Michał Wrzosek jakby i jego zespół, to jakby zespół pracuje według metodologii, którą jakby Michał Wrzosek pracował wcześniej ze swoimi klientami, tak jak Szkoła tańca Katarzyny Cichopek, której nie ma Katarzyny Cichopek, ale jest tam jakiś sposób tańca Katarzyny Cichopek. No i ja po prostu wtedy dostałem zadanie od Pawła do określ, jak ty pracujesz z tymi pacjentami, że jakby oni osiągają jakby takie efekty. No i było jakby dużo czasu na jakby takie zastanawianie się wtedy nad tym, co rzeczywiście działa i to było w ogóle bardzo pomocne pod każdym względem i tego, żeby jeszcze optymalizować ten proces i jeszcze poprawiać jakby pracę z pacjentami, a po drugie też było czymś takim, jakby co potem jakby umożliwiało jakby dalsze jakby skalowanie biznesu. I w momencie, gdy sobie to określaliśmy, to potem szukaliśmy tak naprawdę na to nazwy. I to, co jest ważne, no bo to, tam jest jakby kilka rzeczy, czemu jakby to tak zagrało. Po pierwsze, no bo dietę układa jakby każdy, metodę jakby już nie każdy opracował, a ja głęboko wierzę, pomimo tego, że ja często tak powtarzam, że ta moja metoda to jest nudna jak szlaki z olejem, ale skuteczna i to najważniejsze, nie? No bo tam nie ma czegoś takiego odkrywczego. To nie jest metoda w stylu 30 dni detoksu sokowego albo odstaw coś i będzie coś. To zupełnie tak nie działa. No mamy podstawowe elementy. Dieta, ćwiczenia, budowanie nawyków i stała opieka. Ja uważam, że ta stała opieka była w ogóle takim bardzo dużym game changerem jakby od zawsze, bo ja nigdy w życiu nie sprzedałem diety, czy nie zaoferowałem diety bez opieki, bo zawsze uważałem, że ona jest kluczowa w ogóle w całym tym procesie. I od samego początku, jak w 2016 roku sobie wymyśliłem swoją stronę internetową, to tam nie było diety. Tam od zawsze była konsultacja online, bo konsultacja składała się z tego, że ktoś dostawał ode mnie i jadłospis i też stałe wsparcie przez cały czas trwania współpracy. To nigdy nie była po prostu sama dieta. I powiem po prostu, gdy sobie to określiliśmy, że tak naprawdę my po prostu z tymi pacjentami jakby pracujemy, wykorzystując dietę, ćwiczenia i bardzo ważne jest dla nas to, żeby ci pacjenci budowali nawyki, żeby ta dieta była tak dopasowana do nich, żeby mogli z nią zostać na zawsze i to wsparcie dietetyka jako ten czwarty filar. No i potem pracowaliśmy już stricte nad namingiem tego. Najpierw Paweł Tkaczyk zaproponował nam dieta responsywna, ale to nam po pierwsze jakby było to nie tylko dieta, tylko jakby musi być metoda, więc dietę skreślam od razu, a responsywna to zbyt informatyczne. I w ten sposób powstała metoda RESPO pod kątem jakby tego, jak została wymyślona nazwa na moją metodologię pracy z pacjentami. Dzisiaj tak naprawdę można powiedzieć, że taka struktura tego to jest, że mamy metodę RESPO z czterema filarami, do tego jest jeszcze aplikacja, która ułatwia jakby zarządzanie tymi czterema filarami, to jest bardzo ważne, wszystko jest RESPO, czyli responsywne, czyli dopasowane, więc utrudniła nam się jakby ta w ogóle struktura tego, na czym my pracujemy, no bo dochodzą kolejne kafelki, jak naprawdę już dobrze zorganizowana na dzisiaj aplikacja, która ułatwia po prostu korzystanie z diety i z ćwiczeń.
No to jest właśnie genialne, bo muszę też nad tym jakby usiąść, bo obserwując ciebie i was z boku, no widać, że to po prostu jest jakby genialna stworzona mapa i te puzzle się ze sobą świetnie łączą, nie?
I to jest kilka jakby składowych rzeczy. Po pierwsze jakby ludzie, jak widzisz, ja bardzo często jakby powołuję się na jakichś ludzi wokół mnie. To nie jest tak, że ja to wszystko sam wymyśliłem. Ja bardzo umiem słuchać ludzi i wyciągać z nich, od nich to, co najlepsze i łączyć to. Ja bardzo często, jak mam jakiś problem biznesowy, to nie wiem, idę do swojego wspólnika, nie wiem, idę do Maćka Lewińskiego, idę do Pawła Tkaczyka, idę jeszcze do kilku swoich mądrych kolegów, których zdanie szanuję. Każdy mi powie coś na ten temat. Ja po prostu łączę potem to w najlepszą wersję, jaką da się stworzyć i dzięki temu wydaje mi się, że tak duży procent decyzji czy kierunków, które jakby podejmuję, potem odnosi sukces, bo to nie jest to, że ja sobie siedzę i takie mam widzimisię i okej, to tak robimy, tylko jakby mam fajne, jakby zaufane grono konsultantów jakby z różnych specjalizacji i jakby każdy ma też swoją perspektywę na to, a ja staram się potem z tego jakby ukleić najlepszą wersję i tak postrzegam w ogóle jakby swoją rolę w firmie dzisiaj.
Super. Jak już wspomniałeś o aplikacji, to chciałbym się chwilę przy niej zatrzymać, bo na tym podcaście z gośćmi kilka razy gadaliśmy o aplikacji i kosztach, ale tak naprawdę w branży fitness to chyba jesteś najlepszą osobą, z którą mógłbym o to zapytać, bo dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, po pierwsze, ile kosztuje stworzenie takiej aplikacji, a potem ile utrzymanie w ogóle takiej infrastruktury, więc czy mógłbyś jakiś zakres nam zdradzić?
Tak, jakby nie ma z tym żadnego problemu. Myślę, że najlepsze to, co ty powiedziałeś pod kątem utrzymania, więc przede wszystkim niewiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, ile potem kosztuje utrzymanie tych wszystkich systemów, bo dzisiaj, gdybym miał wymienić, to jest aplikacja dla klientów, to jest aplikacja dla dietetyków do układania diety, utrzymanie strony internetowej, utrzymanie jeszcze konta klienta na stronie www, a nie w aplikacji, czyli tak naprawdę, i jeszcze czat jest zupełnie piątą inną aplikacją, więc to jest tak naprawdę utrzymanie pięciu różnych aplikacji, zmierzając do konkretów. Ciężko jest mi określić taką stawkę na zasadzie, ile to kosztowało na start, bo my nigdy nie zlecaliśmy tego na zewnątrz, tylko zawsze miałem po prostu wspólnika, który jest deweloperem, który swoją pracą jakby pracował nad tą aplikacją i zespół IT wewnątrz, więc to nie jest tak, że nie oddaliśmy to do software house'u, dostaliśmy wycenę na 1 000 000 złotych i tyle nas to kosztowało. Wydaje mi się, że rok temu, gdy ktoś z branży mnie zapytał, hej Michał, czy mógłbyś spytać swojego wspólnika, jak myśli, jaki jest koszt taki rynkowy zrobienia takiej aplikacji na takim poziomie, jak my mieliśmy wtedy, to Paweł powiedział 1 000 000 złotych. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy zrobienie tego, co mamy na dzień dzisiejszy, to jest co najmniej 2-3 miliony złotych. I mogę tylko powiedzieć pod kątem tego, że na dzień dzisiejszy nasz zespół IT to jest 10 osób, a budżet jakby, który ten zespół, że tak powiem, kosztuje, to jest ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie.
Jakbyś miał przybliżyć ten zespół IT, czym on się tak naprawdę na co dzień zajmuje? Jakie tutaj są takie fuck-upy, które trzeba podtrzymać albo cokolwiek? Jak to wygląda?
Na dzień dzisiejszy w Centrum Respo mamy 20 tysięcy klientów, a to powoduje, że każdy ma inny telefon, każdy ma jakiś inny case, każdy mógł coś kliknąć nie tak i pojawiają się różnego rodzaju błędy. Jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele jak na tą skalę i myślę, że te oceny na App Store i Google Play 4.8 i 4.9 po 2 latach jakby funkcjonowania dobrze jakby to oddają, ale błędy się pojawiają i non stop trzeba na nich pracować i to jest pod kątem jakby utrzymania tego coś, z czego wiele osób może nie zdawać sobie sprawy, podchodząc w ogóle do aplikacji. No a drugą rzeczą jest to, że generalnie jak już się wsiąknie w robienie produktu, to już nie da się z tego wyjść. Ciągle chcesz coś zmienić, ciągle chcesz coś poprawić. Nieraz te poprawki są takie, że rzeczywiście, nie wiem, one zostały przebadane, mądre, a nieraz masz jakieś widzimisię, że coś tam byś zmienił, wydaje ci się, że tak będzie. No wiadomo, że każda zmiana jakiejś grafiki, tekstu, jak coś ma działać, to jest po prostu ileś tam godzin pracy specjalisty IT, która musi zostać zrealizowana, żeby to tak działało. No a po drugie, zrobienie każdej nowej, dużej funkcjonalności, no to najczęściej są miesiące pracy, no bo po pierwsze, to jest ogromny proces, nie? Najpierw masz jakąś analizę systemową, najpierw to biznesową, potem analizę systemową, potem ktoś musi zaprojektować UX tego, potem ktoś musi pokolorować, czyli zrobić UI tego, potem trzeba to zakodować, potem trzeba to przetestować, potem mamy jakieś ileś jakby tych etapów mielenia tego na zasadzie testy, poprawki, a potem to wypuszczamy na produkcję i tak przez to, że jest 20 tysięcy klientów, to oni nam zgłoszą jeszcze 200 błędów i po wdrożeniu, jakimś dużym wdrożeniu jeszcze mamy miesiąc jakby doskonalenia tego, co wydawało nam się, że wypuścimy perfekcyjnie. I to i tak bardzo uprościłem, że tak powiem, ten proces. Więc no, zajmują się tym, żeby poprawiać błędy, które pojawiają się na co dzień, rozwijać, ulepszać, ułatwiać jakby funkcjonalności, które już są i dopracowywać, jakby opracowywać nowe funkcjonalności, które gdzieś tam powiedzmy w głównej mierze, a ja z Pawłem, czyli moim wspólnikiem, jakby wymyślamy jako dalszy rozwój produktu.
Dobrze. Powiedziałeś przed chwilą, że macie około 20 tysięcy klientów i jakby też transparentnie dzielisz się, jaki masz zespół i ile tych pracowników macie. Ja wiem, będąc jakby w branży fitness, że dużo osób może się łapać za głowę, w jaki sposób taki zespół obsługuje jakby taką ilość osób. Jakby nie chodzi mi tutaj o zdradzanie twoich sekretów, ale no jak wy to robicie, bo to jest ogromna ilość osób i jakby każdy dietetyk, który pracuje z pacjentem, wie, ile jemu zajmuje czasu per klient i może właśnie sobie teraz myśleć, jak wy to robicie.
To jest znowu wszystko, to są systemy IT tak naprawdę i jakby ciągła praca nad tym produktem. Po pierwsze, te wszystkie automatyzacje i ułatwienia, które ja miałem jako Michał Wrzosek pracujący z klientami, dzisiaj byłyby zupełnie niewystarczające. Nie? Dzisiaj jakby ta nasza aplikacja do układania diet, której tak naprawdę nigdy nie pokazujemy, no bo pod kątem naszego biznesu, czyli my pomagamy ludziom schudnąć i czuć się dobrze w swoim ciele, to nie jest jakby dla nich istotne, na czym my pracujemy, jak my pracujemy, dla nich się liczy efekt finalny, czyli ta dieta, która będzie im pasować, ale to są lata jakby znowu rozwoju tej aplikacji, tworzenia ogromnej bazy własnych autorskich przepisów, które to powodują potem, że jesteśmy sobie w stanie jakby dalej mając bardzo obszerny wywiad żywieniowo-medyczny, czyli prawdziwie personalizując tą dietę, ustawiać pewne połączenia i algorytmy tak, że jeżeli klient coś zaznacza nam w formularzu, to automatycznie mamy też jakiś efekt w diecie i to nie działa w ten sposób jak w większości takich aplikacji, gdy kupujesz aplikację jako produkt, że nie wiem, możesz wykluczyć mięso, jajka i tak dalej, tylko możesz po pierwsze jakby wykluczyć jakby i każdy rodzaj dań i każdy składnik pokarmowy i każdy po prostu produkt, którego nie lubisz i określić, nie wiem, to jaki masz sprzęt w kuchni i bardzo wiele z tych rzeczy, które ty zaznaczysz w formularzu, od razu ułatwiają dietetykowi pracę nad dietą, bo on na przykład w ogóle nie widzi, nie wiem, przepisów, które nie, do których potrzebny jest blender, jeśli ty nie masz blendera, jeśli nie lubisz natki pietruszki, glutenu i zup, to też nie będzie widział tych przepisów. To umożliwia nam tak naprawdę sprawne jakby opracowywanie jadłospisów i to jest jakby własna koncepcja autorska Pawła, który jakby wymyślił, siedząc ze mną jakby godzinami, widząc jak ja układam te diety, jakie mam do tego podejście, ten system. A drugą rzeczą jest jakby stały kontakt, który znowu jakby no mamy ułatwiony z tego względu, że jest własny autorski czat, to pozwala na kilka rzeczy, na przykład, nie wiem, na nim wprowadziliśmy wiadomości głosowe do klientów, wiadomo, że szybciej jest jakby coś nagrać, w sensie odbierający wiadomość głosową ma trochę gorzej, no bo szybciej jest coś przeczytać niż czegoś wysłuchać, ale klienci generalnie są bardzo zadowoleni na przykład z głosówek, z tego, że je dostają, bo to też jest taki namacalny głos swojego dietetyka, nie, no bo w momencie, gdy masz usługę online, to go nie widzisz, chyba że w najwyższym pakiecie, gdzie masz konsultację wideo, ale tutaj jakby słyszę, że generalnie mówi do ciebie prawdziwy człowiek i masz komunikat personalizowany, to dużo ułatwiło. Dużo też takich rzeczy na zasadzie, że czat sam na przykład nam ustawia, jeżeli trwa rozmowa z klientem, czyli dietetyk wysłał do klienta wiadomość i on odpowie w ciągu 5 minut, to ten czat nie będzie na samym dole, tylko będzie na samej górze, więc ta kontynuacja rozmowy będzie jakby utrzymana. Jest też jakby mądre w ogóle zarządzanie jakby ludźmi i procesem, czyli jakby dietetycy też mają zoptymalizowany już bardzo dzień pracy na zasadzie takiej, że najpierw mamy ileś czasu przeznaczonych na czat, potem ileś czasu na układanie jakby diet i zmiany w diecie i kończymy dzień czatem, dzięki czemu też dowozimy obietnicę odpowiedzi w określonym czasie na czacie. Mnóstwo małych rzeczy od technologii przez po prostu procesy i jakby mądre zarządzanie jakby ludźmi.
Wiesz, co musisz kiedyś zrobić? Tak jak, nie wiem, na jakichś filmach czasami jest takie oprowadzenie wycieczki po szkole, to ty będziesz tutaj jeździł taki, tu robimy to, to było zajebiste.
No, trochę tak jest, jakby wiesz, jakby to nawet fajnie pokazuje. My chyba teraz onboarding dietetyków, jak przychodzą nowi dietetycy do firmy, to jakby sama nauka jakby systemu jakby i tych procesów, to jest w ogóle pierwsze 5 dni bitych, kiedy tak naprawdę jakby wszyscy siedzą w biurze z tymi liderami i jakby ogarniają te wszystkie nasze systemy, naczynia połączone, wszystkie listy zadań. No, listy zadań są dzisiaj na wszystko na tej zasadzie, czyli ktoś się nie odezwał, trzeba napisać, komuś się kończy pakiet za 5 dni, trzeba napisać albo zadzwonić. to da się zrobić, to się nie dzieje tylko po prostu w dzień, miesiąc, czy nawet rok, tylko jest to stały taki proces doskonalenia usługi.
A jak przychodzą do Was nowi dietetycy, to jak oni reagują właśnie na ten cały startrek, który Ty stworzyłeś, bo podejrzewam, że na studiach dietetycznych to wszystko takie jest karkołomne, jeżeli porównamy sobie teraz z Centrum Respo, bo Wy jesteście dosłownie Gwiezdne Wojny, a tutaj dietetyka normalna to jest na ziemi jeszcze, nie?
Wiesz, to jest takie trochę przestraszenie, trochę wow. No i to wow też powoduje to, że nie wiem, te rekrutacje są naprawdę fajne. Wydaje mi się, że zgarniamy super specjalistów najlepszych na rynku, bo dajemy, myślę, jakby dietetykom możliwość pracy w naprawdę fajnym, ciekawym, kreatywnym przedsięwzięciu, gdzie jakby nie układasz diety przez półtorej godziny, tylko masz jakby po pierwsze jakby dużą różnorodność zadań, masz dużo komunikacji. Oczywiście to nie jest też jakby praca dla każdego dietetyka, bo my tak naprawdę stawiamy przede wszystkim na dzień dzisiejszy na to, żeby dietetyk był wybitnym specjalistą w komunikacji, dlatego też w ogóle zanim ktoś zaczyna pracować z pacjentem, to ma jeszcze szkolenia z psychologiem, z dialogu motywacyjnego i tak dalej, bo to jest, jakby wiesz, ułożenie diety, żeby ona się zgadzała, to jest prosta jak budowa cepa. Jakby chodzi o to, żeby ten klient się jej zastosował i finalnie dostał efekty, nie? Tak naprawdę ja miałem zawsze fisia na tym, żeby po prostu klienci chudli, bo po to do mnie przychodzą. I to napędzało jakby całą spiralę jakby doskonalenia zarówno tego procesu, nie wiem, pracy z klientem, jak i narzędzi, które dajemy, żeby klient osiągał swój cel. Jakby my mamy w ogóle taką główną metryką jakby tego, na jaką my patrzymy, to jest to, czy klienci chudną efektywnie, bo jak chudną, to są zadowoleni, no bo oni przychodzą, tak, żeby ważyć lżej, więc jakby fokus jest na to, że mają chudnąć. Chudną, super. Nie chudną, no to trzeba jakby interweniować, poprawiać i robić tak, żeby chudli, bo wtedy są zmotywowani, chcą przedłużać współpracę, będą nas polecać i tak dalej. Więc chudnięcie jest najważniejsze. Pod kątem oczywiście naszej grupy odbiorców, no bo my się stricte pozycjonujemy jako osoby, które pomagają jakby osiągać wymarzoną sylwetkę, lepszą wagę i uporać się z nadmierną masą ciała.
No dobrze, chciałbym jeszcze wyjść troszeczkę z Respo, ale przejść na stronę michałwrzosek.pl, która się zmieniła i obecnie wygląda zupełnie inaczej, dotyczy troszeczkę czegoś innego. I ty na social mediach mało o tym wspominasz, ale widać było, że gdzieś tam wszedłeś w taką stronę mentoringu biznesowego i na twojej stronie gdzieś tam można się tego dopatrzyć. Jak to teraz u ciebie wygląda?
To jest proces przejściowy. Szukam dla siebie czegoś nowego, czegoś, co będzie dla mnie jakimś nowym wyzwaniem i czegoś, co pozwoli mi potwierdzić lub nie jakieś kompetencje, które zdobyłem przez 10 lat jakby budowania tej firmy. Mamy pewien projekt jakby na oku, chcielibyśmy wesprzeć, na razie nie chcę zdradzać jakichś bardzo dużych jakby szczegółów, ale generalnie dietetyków i trenerów w rozwoju. Wydaje mi się, że z osobami, z którymi jakby będę chciał to stworzyć, mamy wybitnie dobre kompetencje na rynku do tego, żeby to robić i edukować, no bo tak jak zaczynaliśmy od tego twojego pytania, co dzisiaj taka osoba, która zaczyna, miałaby robić. Niesamowicie trudne, sami się nad tym właśnie teraz jakby zmużdżamy, bo oczywiście łatwo jest powiedzieć, określ swoją grupę docelową, niech to będzie nisza, specjalizuj się, ale w każdej specjalizacji my generalnie już mamy tysiące, jakby dietetyków, Hashimoto, PCOS, insulinooporność, keto i tak dalej, jest już tysiące, nie? Generalnie mnóstwo jakby nisz zostało już zagospodarowanych i jakby takie sztampowe działanie, takie gadanie marketingowe, jak to zrobić krok po kroku, moim zdaniem też już jest niewystarczające, jakby tam trzeba jakby coś jeszcze zrobić, żeby się udało i szykujemy taki projekt, który nazywamy już Akademią Dietetyka i będzie to platforma, która pozwala dietetykom być i lepszymi specjalistami i jednocześnie dzięki temu, że będą lepszymi specjalistami, to żeby odnosili jakby sukces zawodowy pod kątem jakby monetyzacji swoich produktów i usług, a jednocześnie to się bardzo jakby spina z taką moją misją wewnętrzną generalnie, czyli żeby zostawić świat, w którym nie ma ludzi, którzy zmagają się z nadmierną masą ciała i ludzie nie chorują na choroby, których dało się uniknąć poprzez zdrowy styl życia. Nie da się zrobić tego samemu, do tego po prostu jest potrzebna rzesza jakby specjalistów, którzy po pierwsze są właśnie dobrymi specjalistami, a po drugie umieją jakby się wybić i wybić ze swoim komunikatem i dotrzeć do niego efektywnie do swoich jakby klientów.
Super. To wróćmy sobie na koniec jeszcze do Centrum Respo, bo też na swoich social mediach mówiłeś i w podcastach, że gdzieś tam macie cele pójście na rynki zagraniczne. I jak blisko jesteście tego celu?
Na koniec grudnia wystartował pewien test, A mianowicie ja zacząłem budować swoją markę osobistą na rynkach anglojęzycznych, czyli stworzyłem tam zupełnie nowego Michała Wrzoska bez żadnej przeszłości, startując od zera, co też jest bardzo ciekawe w kontekście tej Akademii Dietetyka i od tego, jak zacząć, że tak powiem, bo to jest też trochę o tym. To jest test, który ma nam odpowiedzieć na pytania, czy da się to zrobić organicznie, jakby mając tą wiedzę, którą mamy dzisiaj, czy musimy jakby mieć ogromne budżety marketingowe i po prostu zacząć to w o wiele bardziej profesjonalny sposób niż taką historią, jak robiliśmy to w naszym kraju. Pierwsze jakieś takie benchmarki jakby i decyzje, jak będziemy mieli na koniec tego kwartału, mamy jakieś określone cele na ten kwartał i wtedy będziemy podejmować decyzje. Myślę, że w tym roku to jest pewne, bo my w ogóle na dzień dzisiejszy mamy 20% naszych klientów to są Polacy za granicą, czyli osoby, które nie mieszkają w Polsce. Myślę, że na koniec tego roku na pewno będziemy mieli już ogólnie przetłumaczony produkt na język angielski i będziemy w stanie obsługiwać klientów w języku angielskim, czyli aplikacje i przepisy i dietetycy będą jakby kompetentni do tego. Dlaczego? Dlatego, że mamy bardzo dużo zapytań od tych Polaków za granicą, że oni mają jakiegoś znajomego tam za granicą i on by chciał skorzystać również z aplikacji, a na ten moment nie może. Znaczy może, bo mamy jakby trochę klientów anglojęzycznych również, którzy po prostu muszą się w dużym skrócie męczyć z tym, że aplikacja jest po polsku, dietetyk komunikuje się po angielsku, ale no cały produkt jest po polsku. I to też jest w ogóle taka ciekawa alternatywa do tego rozwoju zagranicznego, bo można do tego też podejść trochę tak systemem poleceń przez jakby Polaków za granicą, którzy będą polecać jakby anglojęzycznym znajomym, którzy dalej będą polecać anglojęzycznym znajomym. To też jest taka low-costowa jakby droga na to, żeby to zrobić, a przy tej skali, gdzie mówimy o tym, że mamy 4000 tych pacjentów za granicą, to jest możliwe. Ale nie wykluczamy też jakiegoś dużego partnershipu z zagranicą w dużym skrócie, czyli spięcie na przykład z jakąś dużą osobistością tam, żeby też przyspieszyć ten wzrost. Więc jakby pomysłów jest sporo. Najpierw jakby badamy te organiczne metody, bo my zawsze byliśmy trochę tacy, robimy sami, nie współpracujemy z nikim, mamy jakby swoje jakby grono osób i staramy się, tak, taką niezależność. Bardzo ją sobie cenię na rynku polskim i najpierw chciałbym zobaczyć, czy da się to zrobić tak również na rynkach zagranicznych, a jeśli nie, no to będę zastanawiał się, jakie kroki i decyzje podjąć w związku z tym.
No dobrze, to postawmy sobie tutaj kropkę. Ja trzymam kciuki za wszystkie wasze cele. Bacznie będę dalej obserwował i trzymał kciuki. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby przyjść do mojego podcastu.
Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia.
Dzięki.
Hejka.